Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych i dzisiaj podpowiadamy na zaległe pytania, które zostały nam zadane przy okazji ostatnich materiałów, ale też dobierzemy do tego parę innych takich komiksowych, powiedzmy, pytań z regularnego Q&A. No nie ukrywajmy, dzisiaj jest troszkę taka zapchaj dziura, biorąc pod uwagę, że w tym momencie, kiedy nagrywamy to, kiedy wy oglądacie ten materiał, to trwa nagrywanie sesji RPG na tym drugim kanale, do którego link pewnie znajdziecie w opisie. I oczywiście w najbliższą niedzielę, tak, będzie pierwszy odcinek inauguracyjny nowej sesji. Tak, wielkie otwarcie, więc tutaj oczywiście w imieniu całej ekipy tego kanału zapraszam. No a w tym czasie, a biorąc pod uwagę, że teraz na przykład Marta siedzi i czyta informacje o świecie, które Oskar rozpisał na ileś tam stron, a Radka nie ma, bo pewnie też tutaj musiał jakoś czas sobie dzielić, no to zostaliśmy my, więc będziemy odpowiadać na wasze pytania. Natomiast no pewnie prędzej czy później już tutaj będziemy mieli materiały w nieco szerszym składzie. No dobra, słuchajcie, to zacznijmy w takim razie od trzech pytanek komiksowych. Przy okazji materiału TM Semix. Prawda, no, Bratka nie ma, jestem ja, ale one są takie dosyć ogólne, więc mam nadzieję, że autorom tych pytań nie będzie to przeszkadzało. I lecimy. Tomek 1983. Mój pierwszy komiks Marvela to był Oświadczyny Parkera. Pokochałem go wtedy. Walczył wcześniej z Hobgoblinem. No, jakiś Superman, ale nie pamiętam. Kurczę, czy ja...
Ten z Hobgoblinem? Fantastyczny komiks. To jest taki, że Spider-Man, że doprawili im poncz na... Bo zrobili imprezę z Mary Jane i ktoś doprawił im poncz. Nie pamiętam jeszcze, czy Mary Jane, czy on sam, czy w ogóle jakoś wyszło, że poncz był za mocno doprawiony. I Spider-Man się naprył. I musiał. On wyskoczył do miasta po coś tam i stwierdził, że na pajęczynach będzie szybciej. Założył, on wtedy w czarnym kostiumie biegał. Założył ten swój czarny kostium, leci przez miasto i akurat Hobgoblin atakuje tam tunel czy cokolwiek innego. I on wyskakuje na tego Hobgoblina i Hobgoblin tam go rozpierdziela i Hobgoblin orientuje się, że Spider-Man jest na pruty równo. I tak jest, że kurde, to lekceważysz mnie, walczysz ze mną po pijaku i Spider-Man taki był, no, miał duże problemy z alkoholem i no, fajny numer.
Mnie ogólnie ta epoka tej Jamesemiku troszkę minęła, to znaczy ja pamiętam czasy, kiedy w Polsce faktycznie wychodziły komiksy w zeszytach, tylko to już był taki bardziej schyłkowy okres, właśnie koniec lat 90. i ja pamiętam głównie już całkiem ładnie wydawane zeszyty Spona na przykład, masa była komiksów z Lobo oczywiście, pamiętam jak doskonale komiks Lobo vs. Mask, który mi się bardzo podobał, był taki bardzo edgy i śmieszny jednocześnie, dlatego ja najwięcej wspomnień mam z czytaniem tych pierwszych paru zeszytów Spona, które wtedy wychodziły, bo to było super mroczne i ogólnie to cała fabuła, ja wtedy nie ogarniałem w ogóle, o co tam chodzi, bo tak czytałem, wiesz, czytałem te zeszyty, tam jednego mi brakowało, tam pewnie podejrzewam, że większość backstory była wyjaśniona w tym zeszycie, więc nie kumałem do końca, ale rysunki mi się bardzo podobały, byłem pod wrażeniem, jak bardzo realistyczne są te rysunki, kurczę, w ogóle bardziej prawdziwe niż rzeczywistość. No i oczywiście te wszystkie potwory i tak dalej były super, ale no, tego się nie odtworzy, nie? Natomiast jeśli chodzi o komiksy Marvela, to ja mam takie wspomnienia związane głównie z tym, że mój sąsiad wówczas miał tego sporo i po prostu oddawał po jakimś czasie, więc zostałem swego czasu taką wielki stos komiksów z X-Men głównie, ale tam były też jakieś losowe Spider-Many, jakieś też z DC, a głównie to były X-Men i to ci X-Men Jim Lee, gdzie każdy zeszyt wygląda tak samo, więc za cholerę już nie jestem w stanie przypomnieć sobie, o czym był ten jeden konkretny. Chyba Mojo tam był. Tyle pamiętam, więc...
Była historia z Mojo i z Longshotem.
No, więc bardzo możliwe, że coś takiego, ale zlewało mi się to mocno wtedy wszystko. Ale najfajniej wyglądała Psylocke wtedy. No, dopiero potem doczytałem, że to tak naprawdę jest japońska... Tak, japońska zabójczyni, z której ciała korzysta aktualnie Psylocke. Ale odkręcili to niedawno całkiem, nie? Więc...
Tak, ale spoko. Już jeszcze w czasach TM Semika pojawiła się ta Quanon z kolei z tym brytyjskim ciałem. Więc tak, a niedawno jest już odkręcili z powrotem do właściwych ciał.
Trochę czasu zajęło. Ile czasu trzeba było, żeby ktoś stwierdził, kurde, to jest trochę dziwny ten motyw, może jednak zrezygnujmy z niego, nie? Może niech to bohater...
I dalej obie występują, nie? Cielem. I teraz po prostu dotychczasowa Psylocke po prostu chce, żeby na nią mówić Betsy. Zresztą i tak większość mówi o niej Betsy. Psylocke to był tam, wiadomo, to był ten pseudonim, ale ten, więc ona chce być Betsy, a Quanon jest teraz Psylocke. Jakby komuś się nie mieszało.
Wcale nie jest dużo łatwiej, nie? No dobra, to w takim razie przeskoczmy do kolejnego pytania. Piotr Kubisiak. Pierwszy numer TM Semik to... wspominki, rozumiem. To u mnie był Spider-Man 03 na jesieni 1990 roku, gdzie walczył z diabelskim trolem, czyli Hobgoblinem. A potem już poszło. Widzę, tutaj dzielą wspomnienia. No kurczę, właśnie Spider-Man mi kompletnie minął. Trochę żałuję, szczerze mówiąc, bo to chyba... Mam wrażenie, że dla wielu jednak czytelników najbardziej kultowa seria z tamtego czasu.
Dla mnie absolutnie, tak. To ja wtedy się... Dla mnie to był definitywny Spider-Man. To był jeden z powodów, dla których mi filmy Sama Raimiego od na początku nie podeszły, bo dla mnie właśnie ten wesoły Spider-Man, ten już doroślejszy, który ma fantastyczny związek z Mary Jane, to był ten docelowy Spider-Man, więc jak zobaczyłem płaczącego Maguire'a, no i ten wątek, czy lubisz te filmy, czy nie, to chyba każdy zgadza się, co jest piętą achillesową filmów Sama Raimiego, no to mnie to strasznie zabolało, więc no.
No dobra, i ostatnie pytanko z tego odcinka. Tomek 1983. Wspomnijcie kiedyś o żółwiach. Ja nie jestem fanem za bardzo żółwi. W sensie znam i kojarzę, oglądałem kiedyś kreskówkę oczywiście, tą kultową. Nic nie oglądałem z tych nowszych rzeczy i parę razy mi wpadły w ręce komiksy, ale jakoś nie miałem okazji. Czytałem parę crossoverów. Ostatnio ktoś wklejał na Twittera kadr z jednego z komiksów, gdzie żółwie używają morferów Power Rangers i przywołują tak, te dinozordy. Chyba muszę to przeczytać, ale tak poza tym to jestem raczej nie żółwiowy.
Jak byłem młodszy, to na bazie tej kreskówki byłem mega fanem żółwi, ale tych kreskówkowych, a nie tych komiksowych. Więc jakby jakby zabawki żółwi ninja i tak dalej, to było wszystko, co uwielbiałem. I oczywiście każdy miał swojego żółwia. Moim był Donatello zawsze. Ten geek, który siedzi i naprawia rzeczy i tworzy różne wynalazki.
A ty najbardziej obwieszony rzeczami u Michaela Baya, okej.
Okay. Tak, u Michaela Baya, tak. No później tak jak ty, nie śledziłem za bardzo, nie interesowałem się żółwiami. Z ostatnich crossoverów to oglądałem tą animację Batman Teenage Mutant Ninja Turtles i była nawet spoko, szczerze mówiąc, była dosyć zabawna. Bardzo sensownie połączono według mnie te dwa światy. I oczywiście Shredder kontra Batman, to jest ten pojedynek, który fajnie było zobaczyć, nie? Czy tam Ra's al Ghul, który się w to wcina wszystko. Ja ogólnie polecam. To jest zresztą najlepszy jest tam team up Rafaela i Damiana, czyli tych dwóch gburów takich, wiecie, co cały czas mówią, że wiedzą najlepiej, są tymi, no wiadomo, podobne charaktery, tak? Więc to było spoko. Ale też widziałem ostatnio, że dodali nową, że dodali żółwicę, tylko że z odwrotną genezą. Ona jest jak Splinter, czyli to był człowiek okay. zmieniony w żółwia, a nie żółw w człowieka. I ona ma żółty kolor, bo jeszcze go nie było. Nie pamiętam, jak się nazywa niestety, ale walczy tymi takimi jak Wolverine, w sensie nie, że jej się wysuwają, tylko ma takie kastety ostre, nie wiem, jak się nazywa profesjonalnie. Więc gdzieś tam mi kątem oka coś wpada, ale do żółwi mam ogromny sentyment, ale nie taki, żeby, nie wiem, śledzić na bieżąco, co tam wychodzi.
Jeszcze są filmy, nie? To właśnie o tym nie wspomniałem. Pamiętam też bardzo dobrze te filmy.
A, te filmy. Te filmy to oglądałem po 50 razy każdy, nawet ten jak do Japonii starożytnej się przenieśli.
Tak, Turtles in Time. No, to ten był najgorszy,
ale nawet go
pierwsza
kochałem.
I druga część, ja wspomniałem bardzo dobrze, nie pamiętam już za dobrze dwójki, poza tym, że tam są te zmutowane, tak, Shredder tam mutuje w tego
wielki
wielkiego...
Wielki pancernik i coś tam, i potem Shredder się zmienia w tego wielkiego...
Tak, ale jedynka pamiętam całkiem nieźle i szczerze mówiąc, ostatnio widziałem fragment tego filmu z najdziwniejszego powodu na świecie, bo chciałem Marcie pokazać Vanilla Ice'a i pokazałem fragment, kiedy jest w tym filmie. bo słuchaj, w którymś momencie musisz komuś pokazać, kim był Vanilla Ice, nie? I jak to tłumaczysz? No pokazujesz Ice Ice Baby, nie? Ale no tak. potem dostajesz pytanie, no dobra, ale co jeszcze? A, żółw jak ninja był, zobacz. I to jest jedyna, wiesz, dwie jedyne rzeczy, które pamiętałem. No i to akurat właśnie, jak był ten jego kawałek w tym filmie, no to rzuciłem okiem na te żółwie. Dziś, jasne, one wyglądają dzisiaj tak troszkę zgrzebnie w tych kostiumach, ale wciąż robi to wrażenie, że udało im się, wiesz, zrobić te kostiumy z tymi mordkami, tak, które im się ruszały całkiem nieźle. Szczególnie, że potem powstawały jakieś tam inne takie spin-offy, jakieś takie tanie robione filmy po prostu tak, wiesz, taśmowo i nigdy nikt nie umiał tego dobrze zrobić, więc no, to bardziej się docenia.
Co ja właśnie, ja te żółwie to po prostu latałem do wypożyczalni, jak wspominaliśmy o tym, że dzieciaki lubią oglądać ten jeden czy dwa filmy w którymś momencie, to ja właśnie latałem do wypożyczalni i w kółko kolejne części żółwi wypożyczałem. Ja je tyle razy oglądałem, jak byłem mały. To pamiętam, ja miałem straszną fazę na te trzy filmy. Trzy! Podkreślam, nawet ten ostatni.
Wow.
Nawet ten ostatni był.
Pamiętam, kurczę, ten pierwszy, drugi chyba też, ale pamiętam, że ten pierwszy film był taki mega mroczny w ogóle, to miasto wyglądało tak bardzo
tam, wiesz, tam był ten Foot Clan, to była taka sekta, ten chłopak tam był, że on tam dołączył do tej sekty i go tam chcieli wyciągnąć z niej, to takie było, no.
No, ale wciąż nie było tak przerażające oczywiście jak wersja Michaela Baya, która po prostu była koszmarem, ale...
Jeszcze, znaczy, jeszcze ta pierwsza część, jak ją oglądałem, to jeszcze było, poza oczywiście tym, że to była ta cały czas fascynacja Megan Fox, to tam jeszcze widziałem cokolwiek w tej pierwszej części. Nie była ona, to nie był dobry film, ale to był taki, do kotleta można obejrzeć. Ale już dwójka. No, dwójka już bolała.
Już nawet nic nie pamiętam z tej dwójki, ale no to, to w sumie marnotrawstwo marki, nie? Bo wyobrażasz sobie, że to można by jeszcze sobie ciągnąć. No jeśli Transformery ciągnęli przez ileś tam części, wydaje mi się, że spokojnie żółwie mogłyby się doczekać przynajmniej ze trzech, czterech. No ale nie wiem przy takim podejściu. I też nawet nie byli w stanie zaangażować tam sensownego reżysera. Wzięli jednego z tych pomagierów Beja, który po prostu gdzieś tam się pewnie połętał po planie. No dobra, w takim razie lecimy do... Przeskakujemy sobie z bonusów do Q&A regularnego i z tego regularnego Q&A pobieram takie pytania, które no nie są bezpośrednio adresowane do kogoś, kogo nie ma dzisiaj, więc sobie na nie podpowiadamy. I to są głównie właśnie pytania jakieś komiksowe i tak dalej, więc taka tematyka, tak jak wspomniałem w tym odcinku. I pytanie od Bendis Buck Humphries, Święta Trójca. Czołem, czy nie sądzicie, że w MCU mitologia Thora została zmarnowana? Asgard to wioska rybacka, Malekith tragedia, Surtur był komik reliefem. Kto jest silniejszy? Okej, dobra, to jest kolejne pytanie. Najpierw to.
Nie, dlatego, że jeszcze jest wiele drogi przed nimi. Jakby to nie jest tak, że ta historia jest zamknięta. Gdyby ona w tym momencie się zamknęła, może, ale zwróć uwagę na to, że już chyba nawet wspominał Taika Waititi, że w Thor Love and Thunder Asgard będzie bardziej asgardzki, bo zwróć uwagę na to, że to, co widzimy w Endgame, to dopiero są ci uchodźcy, którzy się jakkolwiek podnieśli po tym, jak Thanos ich tam przerezał, nie? I to ledwo coś ściągnęli trochę ludzi. I nie tylko ze Asgardu, ewidentnie ze wszystkich realmów tam ich pościągali jeszcze. Więc jest ten moment, kiedy muszą się jakby jeszcze podnieść. I już The White Dito powiedział, że ej, będzie jakieś tam odrodzenie Asgardu. Oni może znowu będą mieć latające miasto, może cokolwiek, więc jakby to jest jeszcze cały czas przed nimi. Surtur dalej tam jest. Rozpierdzielił Asgard, ale to nie znaczy, że go nie ma. Jeżeli chcesz użyć Surtura, on rozwalił Helę, ale dalej i to odzyskał tą wielką moc. Jak ktoś bardzo by chciał zrobić z tego konsekwencje wielkie, to już nie będzie ten słaby Surtur na tronie, z którego można się pośmiać, obracając się w łańcuchach. To był Surtur, który mógł zrobić to, czego Thor nie mógł zrobić, więc nazywanie comic reliefem to też jest tak trochę nieoddawanie sprawiedliwości tej postaci.
To jest bardzo często akurat w przypadku tego filmu, mam wrażenie, że wiesz, wiele elementów jest bardzo tak traktowanych no, lekceważąco, a one jest w związku z nim zwykle dużo więcej niż to, co się
motyw,
mówi.
W którym Thor dostaje ten swój mega power-up, masz Immigrant Song, rozpierdziela tych gości na moście, a potem mówi, że pierdolnął w Helę najlepszym, największym piorunem w historii piorunów i takiej nic nie zrobił. I mówi, że on nie jest w stanie nic zrobić, ale Surtur może ją skosić. I widzimy, że ten Surtur to faktycznie, jak się dopakował, to może ją skosić. Bywasz go comic reliefem, gość, który rozpieprzył Helę i Asgard razem? Więc uważam, że nie jest... Okej, tak dla jasności, tak. Thor the Dark World zmarnował wszystko, co mógł zrobić. Oddzielne światy, Malekith, mroczne elfy. Nie ma tutaj żadnej kłótni. Tam, co miało przejść, zostało zarżnięte. Za Malekithem płaczemy do dziś. Natomiast wydaje mi się, że cały czas, jeżeli chcesz więcej ze Asgardu wyciągnąć, może by Tara i Billa cały czas chcemy tam gdzieś coś takiego, to jeszcze jest do tego furtka.
Tak, wiesz, no przecież nawet w komiksach ten Asgard padał i był odbudowywany, i padał, pewnie, i był odbudowywany, i był na ziemi, i nie był na ziemi, i dryfował po kosmosie, i w zasadzie można było z tym robić masę rzeczy.
Ostatnio wpadł tak samo... słońce.
No, tak samo można zrobić w filmach i zresztą mi się bardzo podoba to w MCU, że wiele elementów tego świata, wiesz, nie stoi w miejscu, tylko cały czas ewoluuje i akurat seria z Thorem jest dobrym przykładem, bo szczególnie w tych paru ostatnich filmach w zasadzie wszystko, co się wiąże z Thorem, jest mało stałe, nie? I praktycznie z każdym jego pojawieniem się coś ważnego się zmienia w tej postaci i wokół tej postaci. No i Endgame też nas zostawiła w takim momencie, kiedy jeszcze masę rzeczy można zrobić, biorąc pod uwagę, że Thor już nie jest królem Asgardu, tylko jest tym Thorem, którym chciał być zawsze, a królową jest kim inny, jest kto inny, czy królem jest kto inny, no i zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie, no przecież nie, jakby nikt nie powiedział, że zostaną na tej ziemi na zawsze, nie, a może zostaną, a może nie, no możliwość jest naprawdę cała masa i myślę, że jest jeszcze sporo elementów z komiksów, które spokojnie można wyciągnąć i wykorzystać, nie. Zresztą już MCU nam udowadniało, że jest w stanie wyciągnąć jakieś rzeczy po prostu zapomniane dawno przez fanów i zrobić z tego fajnego przeciwnika albo fajną historię, więc myślę, że spokojnie można by tak zrobić też z Thorem, nie. Jasne, że szkoda tego Malekitha szczególnie, nie, jak się czytało. Szczególnie jeśli, no pewnie jest tutaj sporo osób, które czytają te aktualne komiksy z Thorem, które wychodzą w Polsce.
Które doskonale wiedzą, że się do...
Tak, tak, doskonale wiedzą, że to jest duże marnotrawstwo, nie? Natomiast jest sporo takich elementów, które nawet jeśli już nie wrócą, to i tak się cieszę, że były, wiesz, bardzo fajnie zaadoptowane z jak się nazywa ten typ, którego Carl Urban grał?
Scourge.
O, Scourge. Ze Scourge'em na przykład, nie? To jest, wiesz, wszyscy czekali na ten moment, bo u Simonsona był ten świetny motyw, jak on tam obstawiał ten most i tak dalej, nie? I wszyscy tak, o, super postać i tak dalej, nie? No i to skończyła się jego przygoda na tym jednym filmie, ale kurde, jego wątek był tak fajnie, wiesz,
zrobiony
i zamknięty. I dostaliśmy to zamknięcie, które wyglądało trochę inaczej, ale wiesz, wymowa była bardzo podobna i myślę, że satysfakcja była na
tym
samym
poziomie. Odnosiło się bardzo do tego konkretnej sceny i dawało ten podobny... No, tak, to było to odkupienie Scourge'a, tak?
No, więc szkoda, że na przykład ten Scourge nigdy nie wróci, tym bardziej, że no, Carl Urban też myślę, że się cieszy sympatią u nas. No pewnie, że szkoda, ale jednocześnie no, wątek był na tyle dobry, że jestem tak. W stanie tutaj jak najbardziej no, to
trochę
wiesz,
poświęcić. Trochę wojów trzech zmarnowali, według mnie jednak. Oni tak, wiesz, są do odstrzału do heli. Dało się coś lepiej z tego zrobić?
Pytanie, czy winić Waititiego, czy winić mimo wszystko poprzednie filmy, które z nimi nic absolutnie
tak,
nie zrobiły,
tak,
nie?
Tak.
Jakby wyobrażasz sobie, że no, różnie się mówi, dlaczego Steve nie ma w tym filmie, nie? Głównie dlatego, że być może aktorka była niedostępna. Ale wyobrażasz sobie, że akurat, Steve jeszcze jest tą postacią, z którą możesz cokolwiek zrobić, nie? Szczególnie wyobrażasz sobie Asgard rządzony przez Valkyria i Steve u boku, nie? W jakiejś formie. Wiesz, królestwo tutaj Asgardu prowadzone przez dwie panie. Ale trudno mi sobie wyobrazić, wiesz, co by miały wnosić te postacie w kolejnych filmach. Jasne, znaczy, że można było zawsze coś napisać, ale Steve kompletnie mi nie żal pod tym względem, nie?
Steve można dać świetny motyw, który jest wykorzystany obecnie w komiksach. Jak nie wiecie, w komiksach Steve jest siostrą Heimdala. I tak może być rodzeństwo różnego koloru skóry, szczególnie wśród kosmicznych bogów. I obecnie Heimdal nie żyje, odszedł tam poza granicę wszystkiego i Steve przejęła rolę Heimdala. I teraz ona jest strażniczką tęczowego mostu. Więc jeśli Asgard chce się odbudować i może będą chcieli mieć strażnika, który jest wszechwidzący, to może powiedzą, że teraz Sif jest tą osobą, która pilnuje mostu i teraz ona jest tą strażniczką, nie? Może ta rola będzie dalej potrzebna. Więc czemu nie?
No właśnie, więc tym bardziej, kurczę, no jest jeszcze sporo rzeczy do zrobienia, nie? Więc no, nie zgodzę się z tym, że zmarnowano cokolwiek. No, natomiast jasne,
poza Malekitem.
Nie, to znaczy, no, w tym względzie jest parę elementów, które można było zdecydowanie zrobić lepiej, natomiast to nie jest tak, że wiesz, zmarnowano mitologię Thora, tak? No. Myślę, że to jest za dużo powiedziane, żeby to się z tym zgodzić. Okej, dawno Gwiezdnych Wojen, dawno prequeli nie było, więc myślę, że cała reszta i tak już ma dość generalnie tego tematu, więc niech padnie na nas, tym bardziej, że to jest jeden z tych hojnych tipów, więc możemy się tutaj rozgadywać, myślę. Hrabia Monte Kit Fisto. Tak, hej, może, okej, o Haydenie widzę będzie. Hej, może Hayden nie zagrał Anakina zbyt dobrze, ale przynajmniej był mega przystojny. Okej, nie wiem, był jak najbardziej. Dalej
tylko
jest w ogóle...
Mój problem z Haydenem i jego tym, czy był przystojny, był taki, że może to on przez to, że bardzo nie umiał grać i próbował... Nie widziałem tutaj Lukasa, Lukas mu pewnie powiedział... To było wszystko.
Asystent przyszedł i powiedział, no teraz ty wyjdź tutaj.
Więc jaki
tutaj,
był nie? Problem z tą całą urodą Haydena? No taką, że on grał takiego creepa w tych filmach, że to bardzo odbierało od jego urody. Te wszystkie uśmiechy, to patrzenie się za Padmę. To ja miałem wrażenie, że to jest taki straszny creep, który ją bardziej napastuje i ją... No. Ujęło to jednak jego urody, wydaje mi się,
znaczy,
bardzo.
Ja wiem, że teraz panuje wśród wielu fanów takie obowiązujące, kanoniczne wytłumaczenie, że po prostu reżyseria była kiepska, a to nie wina Haydena Christensena. Ale to jest kiepski aktor, okej? To jakby, no, ostatnio widzieliśmy nawet film z nim. To był film chrześcijański, w którym Hayden grał pastora, który chciał otworzyć swój własny kościół, w sensie otworzyć budynek, w sensie postawić i być tam tym wiodącym pastorem, nie wiem jak to się fachowo nazywa. Ale w międzyczasie doznał naprawdę ciężkiego wypadku, więc cały film leży na łóżku i generalnie no, cierpi bardzo i rodzina próbuje go tam podtrzymać na duchu, ale on chce umrzeć ogólnie, bo już widział niebo. I po prostu cały film polega na tym, że on się jakby przekonuje do tego, że dalej warto żyć. I on jest koszmarny po prostu w tym filmie. To jest po prostu, wiesz, to ma być postać, która ma wzbudzać twoje współczucie i masz jakby sympatię, że czuć do niego i właśnie i współczuć jednocześnie i no wiesz, czuć jakieś pozytywne emocje do tej postaci, ale on jest tak kurwa irytujący w tej roli, że mógłby grać Anakina i by wypadł zdecydowanie lepiej. Widzieliśmy też film, znaczy nie cały film, ale fragmenty filmu Little Italy, gdzie gra włoskiego... Kanadyjczyka włoskiego pochodzenia we włoskiej dzielnicy w Ontario czy Vancouver, czy w jakimś innym większym kanadyjskim mieście, gdzie musi udawać taki włoski akcent, więc brzmi jak taka parodia Roberta De Niro z filmów mafijnych.
Jumper
był swego czasu, to był film, który widziałem, ale nie pamiętam nic za cholerę z tego filmu.
To dobrze.
Więc nie planuję wracać, ale jeszcze mam na oku taki film, gdzie jak się dzieje w przyszłości i on jest, buduje schron przeciwatomowy, coś takiego. On ma karierę cały czas, jakby, tylko gra w mniejszych filmach w Kanadzie, tam był ten. Jest koszmarny, jakby nic się nie zmieniło, nie? Powiedziałbym nawet, że wygląda lepiej niż wyglądał, bo jakby w ogóle nic mu wieku nie przybyło. Dalej młody facet, nie? Natomiast dalej wygląda młodo i bardzo tutaj dobrze, ale z tą grą to jest naprawdę fatalnie, więc ja mam wrażenie, że gdyby nawet w roli Anakina dać po prostu lepszego aktora, to nawet gdyby on grał taką, wiesz, stojącą kłodę jak Hayden, to wypadłby lepiej, bo to jest, byłby, to myślę, jest wtedy, tak. Byłby no. Kasus, wiesz, tego...
Obi-Wana, według mnie. Chodzi o to, że masz gościa, którego reżyser nie prowadził, bo ten sam reżyser, ale Ewan McGregor był na tyle... Przecież on miał też całą masę absurdalnych tekstów. Wyobraź sobie, że ktoś dużo gorszy niż Ewan McGregor by wypowiadał te... No, Hello There. Hello There w życiu nie brzmiałoby tak charyzmatycznie, które wszyscy tak lubią. Wszyscy kochają Hello There. Wyobraź sobie fatalnego aktora, to wszyscy by pamiętali to Hello There jak... Halle Berry, która mówi o uderzaniu piorunem żaby, nie? Z kolei to z dobrą... Nie wiem, że Halle Berry jest złą aktorką, ale może w tym momencie nie miała w tym serca, to może dałoby się lepiej powiedzieć, więc zgadzam się, że są momenty, w których gówniane teksty dobrze wypowiedziane przez dobrych aktorów mogą podratować nieudolność na przykład reżysera, więc...
Masz Andrew Garfielda w tym Amazing Spider-Manie pierwszym, gdzie jest masa scen, gdzie on po prostu patrzy z daleka na Gwen i robi jej zdjęcia po prostu z daleka, jak taki totalny creep, ale że to jest Andrew Garfield, który wygląda mega sympatycznie i wiesz, patrzysz na niego i wiesz, że to nie jest żaden creeper, to jest Andrew Garfield, fajny typ. To jakby nikomu to nie przeszkadza, nie? Jakby nikogo tematu nie podnosi. A jednocześnie masz na przykład, nie wiem, Roberta Pattinsona w Zmierzchu, któremu się kompletnie nie chciało grać, nie? Który widać, że miał tę rolę kompletnie w dupie. I ten element creepera już wchodzi mocno, nie? No. I myślę, że tutaj z Haydenem jest jeszcze inna historia, że po prostu, no...
Wiesz, talentu brakło.
No właśnie... Też on właśnie nie ma tej charyzmy takiej, nie? Jednak, nie? Możesz nie być specjalnie dobrym aktorem, ale jak masz pewien rodzaj charyzmy, która jest w stanie porwać widownię, no to wiesz, to jesteś w stanie sprzedać masę ról. Wielu takich aktorów jest i wielu takich aktorów lubimy, ale no Hayden Christensen do nich nie należy. Być może znalazłby się jakaś rola, w której by się pokazał dobrze. Słyszałem o jakichś rolach, w których ponoć jest niezły.
No ale to potrzebowało też bardzo dobrego reżysera. No widzimy, co dobry reżyser potrafi zrobić, czy reżyserka. No, Gal Gadot temat wraca, kiedy nawet masz fatalnych aktorów, albo nawet nie masz aktorów, ani aktorek, i dalej możesz coś z tego ugrać, no a tutaj to się złożyły te dwie rzeczy, czyli kompletny brak talentu Haydena i kompletny brak talentu reżyserskiego Lucasa, tak? Po raz kolejny mówię dla wszystkich fanów, uważam, że Lucas to jest skarbnica wiedzy i no, wszystkie te rzeczy, które on napisał na papierze, jakby my doceniamy prequele za to, co tam na papierze istniało. Tak, ten cały rozbudowany świat, Senat, Republika, wszystkie różne rzeczy, tylko no nie, Lucas nie był dobrym reżyserem, no.
Ale na pewno nie na tym etapie, nie? Jeszcze jakby, to jest najsmutniejsze, że to był reżyser, który naprawdę dobrze się zapowiadał i robi te kurczę, nie pamiętam, jak się ten film nazywał, THX jakoś? Tak, THX 1138. To był taki niesamowicie nowatorski w ogóle film science fiction z całkiem fajną obsadą. Później były oczywiście Gwiezdne Wojny, z czego ta pierwsza część, wiadomo, że to może nie jest, wiesz, kino najwyższych lotów, ale jednocześnie w tamtym czasie no to był przełomowy film. Tak. Jasne, no mniejsze zasługi Lucasowi przypisuje przy okazji Imperium Kontratakuje, no bo ani tego filmu nie wyreżyserował, ani też nie odpowiada za scenariusz do końca. No większy miał wpływ na Powrót Jedi, dlatego no, wszyscy wolą Imperium Kontratakuje.
Ja nie.
Ale co się potem wydarzyło? No, mam wrażenie, że to jest właśnie ten taki, wiesz, kwestia takiego zastoju zwykłego, nie? To nie jest tak, że Lucas po prostu cały czas kręcił nowe filmy, cały czas próbował nowych gatunków, współpracował z różnymi aktorami, cały czas się uczył, dowiadywał nowych rzeczy. No on się zafiksował na tym, co go faktycznie interesowało, na tych efektach specjalnych, na jakichś takich poszczególnych elementach, które chciał wprowadzić w życie w tych nowych filmach. A myślę, że staną w miejscu zupełnie, jeśli chodzi o te takie podstawy pracy z aktorami, nie? I przez to warsztat reżysera.
Haydena nie miał kto poprowadzić, a on ze swoim brakiem talentu, no mówię, wręcz może gdyby był mniej ekspresyjny, to przynajmniej by był po prostu przystojny chłopak, który chodzi i wiesz, i jest drewnem, ale przynajmniej... Okej, przynajmniej właśnie ma tą swoją urodę. A w ten sposób, mówię, ta uroda również była odebrana przez te właśnie tego creepera po prostu, który tam no co chwila wchodził. Te teksty, sposób poruszania się, uśmiechy, to wszystko nadawało mu ten status po prostu takiego gościa, jak takiego, że trzymaj się od niego z daleka po prostu, bo nie. Najlepiej załatw sobie, wiesz, zakaz zbliżania się, to tak minimum.
No właśnie, to jest... I sposób mówi, że no, w Zemście Sith był dużo lepszy, kiedy tam już przechodzi na ciemną stronę i tak dalej. No być może, nie wiem, może to było coś, co faktycznie lepiej mu wychodziło, albo lepiej się czuł w takiej roli, ale ja mam wrażenie, że to cały czas jest argument na zasadzie, że zobacz, to wygląda naprawdę na złego i zdenerwowanego i wierzymy mu. Tylko czar pryska jak dla mnie, jak za każdym razem, jak się ma odezwać. I no. Więc jeśli... No, ale ktoś to dobrze wygląda po prostu, wiesz, w stroju, w odmianie scenografii, to powinien zostać modelem po prostu, a nie aktorem,
no,
nie? Ale...
No tak, tak, tak. I to właśnie dokładnie tak było z jego grą Anakina, nie? Póki by stał po prostu z tyłu i tak dalej, to wierzył, no, poko. Ale tak, jak się odzywa, jak się uśmiecha, leciało.
No cóż, no ale to już też konkluzja, którą myślę wielokrotnie podejmowaliśmy, że na pewnym etapie George Lucas powinien po prostu zostać architektem tego świata i wymyślać rzeczy, a zostawić tą brudną robotę właśnie w zasadzie no, odtwórcą odpowiednim, nie? I to jest w zasadzie sam Lucas dużo na tym stracił, bo no, fakt, że później był gotów odsprzedać Gwiezdne Wojny, znaczy Lucasfilm, no też wynikał z tego, że jakby nie widział... dla siebie już w zasadzie przyszłości z tą marką. Nie? To kontynuując jeszcze to, co pisze tutaj nam hrabia Montek Kitfisto. By the way, Mark Hunt, no, czyli reżyser Powrotu Jedi, gdyby ktoś nie znał, kiedyś powiedział, że chciał w Powrocie Jedi zrobić długą, super mega wypasioną walkę Vadera z Luke'em. Lucas powiedział, że tak naprawdę to dwóch facetów bijących się kijami, żeby skupił się na tym, co się dzieje w głowach bohaterów, bo tam jest prawdziwa walka. Czemu George Lucas w prequelach zrobi dokładnie na odwrót?
No to pokazuje właśnie, jak się bardzo zmienił Lucas po drodze, jak się sam zachłysnął tymi efektami, bo tutaj to w 100% właśnie zgadzam jakby. Ta walka jest dla mnie do dzisiaj najlepszą walką w historii na miecze świetlne, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny, właśnie z powodu tego, ile emocji tam po prostu wylewa się z tych postaci. Ile się dzieje, kiedy tak, to jest dwóch facetów, którzy się okłada kijami po drodze, ale dokładnie dlatego ta walka działa i to pokazuje, jak bardzo Lucas, który był wtedy jeszcze młodym, ambitnym reżyserem, który faktycznie miał te takie podejście po prostu do pewnych rzeczy i ja kocham tą scenę i między innymi za nią też wolę pod wieloma względami Powrót Jedi od Imperium kontratakuje, chociaż jestem w mniejszości. No ale później właśnie mieliśmy Lucasa, który... No bo warto pamiętać, że na tym etapie on był pomiędzy tym właśnie młodym, ambitnym reżyserem i gościem, który też robi nowatorskie efekty specjalne, bo Gwiezdne Wojny były nowatorskie. A potem przestał być młodym, ambitnym reżyserem, a dalej był zachłyśnięty technologią. I wydaje mi się, że zrobił to dokładnie na odwrót, dlatego że zaczęło go to strasznie jarać. Podwójny miecz świetlny, fikołki, green screen, który można zrobić. Przeważyło to najwidoczniej w jego priorytetach, tak? Tego, co uważa za ważniejsze na ekranie. I dostaliśmy walkę z Darth Maulem, która jest świetnym baletem, ale nic poza tym.
No, a już nie mówiąc o późniejszych częściach. No właśnie, pytasz o to, jakim cudem zrobił w prequelach coś, czego nie chciał zrobić, no wierząc tutaj, że ta parafraza statu jest prawdziwa. Nie chciał tego zrobić przy okazji tych późniejszych części oryginalnej trylogii. No ale właśnie wspominaliśmy o tym, że już podjęliśmy ten temat, że no Lucas na pewnym etapie powinien po prostu oddać tutaj wodze komuś innemu. Dokładnie tak zrobił przy okazji wygranej trylogii przecież, nie? Jakby, no jasne, napisał i wyreżyserował tę pierwszą część Gwiezdnych Wojen. No ale wiadomo, to był wielki passion project po prostu, gdzie wsadził wszystkie możliwe tropy i elementy z baśni, horrorów, filmów przygodowych, jakichś palpowych komiksów, seriali kinowych i tak dalej. Absolutnie wszystko do tego jednego filmu. No i dlatego on działa, bo jest taki bardzo eklektyczny i po prostu jest sklejką wielu różnych fajnych rzeczy. Natomiast już w późniejszych filmach jakby nie wiem, z czego to wynikało, być może po prostu to był ten moment, kiedy on jeszcze zdawał sobie sprawę ze swoich ograniczeń i oddał faktycznie robotę komuś innemu. I zarówno Irwin Kershner w dwójce, jak i właśnie Richard Falkland w Powrocie Jedi, no zrobili naprawdę dobrą robotę. Mało tego, przecież wtedy został zaangażowany Lawrence Kasdan do pisania scenariusza, co myślę, że też wyszło na dobre tym filmom, bo wiemy też, jakie Lucas lubił pisać dialogi, nie? I potrzebny był ktoś, kto by to troszkę wygładził. A i tak pewnie tam aktorzy robili swoje z tego, co znamy.
Do dzisiaj Hamill i Ford się śmieją z tego, co oni tam musieli czytać i jak... I mówią, że nie był to, jak oglądał swoje własne castingi Hamill i mówił, co tam on musiał czytać i potem jak trzeba było to zmieniać, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast warto jeszcze wspomnieć o jednej ważnej rzeczy. Większość dobrych filmów polega na kolaboracji. Naprawdę i wspominamy te filmy, mamy reżysera, przyszedł Lucas i mówił, że chce trochę inaczej, ale Lucas sam nie robił tego, tylko mógł jakby stanąć trochę dalej i popatrzeć na ten film z zewnątrz i powiedzieć, co mu nie pasuje. Gdyby Lucas dostał prequele, które zrobił ktoś inny i spojrzał na te prequele nie jako George Lucas, twórca tych prequeli, ale jako kogoś, wiesz, wymazać mu pamięć o tym, że je robił, to może by był w stanie je poprawić. Cały czas w to wierzę, że może byłby w stanie z zewnątrz. Ale on siedział od środka i nie był w stanie tego dojrzeć i nie pozwolił nikomu innemu również na to spojrzeć. Nie było nikogo, kto mógł powiedzieć, George, ale to nie ma sensu, te dialogi, to one jeszcze nie trzymają kupy, tu może coś zmienisz. Wszyscy opowiadają, że cała praca nad prequelami to był George Lucas i Yes Man'i wokół i nic więcej. Jakby to jest jedna z tych najgorszych rzeczy, która tworzyła prequele, to właśnie brak kolaboracji. Jak patrzycie na jakiekolwiek współczesne filmy Marvela, macie Kevina Feigiego, ale on musi odpowiadać przed Igerem, ale to nie on robi filmy, tylko robi, powiedzmy, Taika Waititi, James Gunn, czy ktokolwiek, i oni robią sami swoje filmy, ale właśnie stojący z tyłu Feige, który nie robi tych filmów, może potem podejść i powiedzieć, słuchajcie, ale to i to wypada gorzej, to lepiej, nie? I masz tą kolaborację, a żaden projekt, na pewno nie z takim rozmachem, nie będzie, wydaje mi się, dobry, jeżeli nie dasz go przetestować komuś innemu, kto nie siedzi w twojej głowie, tak? Bo chcesz go potem wyświetlić przed widownią, która nie siedziała w twojej głowie. I fajnie by było, gdyby ktoś z innym punktem widzenia był w stanie zauważyć jakieś różne problemy. I wydaje mi się, że też jest problem właśnie prequeli i dlaczego te filmy tak wyszły.
Tak, no takie kino w 100% autorskie i które nie musi się przejmować w zasadzie nikim innym niż swoim autorem, no to jest raczej domena mniejszych produkcji, nie? Kiedy robimy kino dla masowego widza, no to jednak trzeba przyjąć perspektywę masowego widza w tym wypadku. I to też zresztą, no kurczę, to świadczy o tym, że no, jaka część jest najlepiej odbierana, nie? Już pomijając właśnie osobiste preferencje, bo ja też wolę Powrót Jedi, ale też jednocześnie przyznam jakby zawsze, że Powrót Jedi nie jest specjalnie udany film, jakby on nie ma za bardzo sensu ani ciągu przyczynowo-skutkowego. Tam są fajne elementy, nie, które naprawdę dają radę właśnie w tym, chociażby ta cała sekwencja z Luka i Vadera i tak dalej. Ale wiesz, cały początek z Jabą i tą odsieczą i tak dalej, przecież to nie ma żadnego sensu zupełnie, nie. Ani nie ma żadnego powodu, żeby w ogóle było w tym filmie, ale no, ale wygląda fajnie, nie, jak tam Luke się pojawia nagle cały na czarno i
już jest koksem.
Już jest koksem i wiesz, nikt nie narzeka, że o, a gdzie on trenował? Przecież nie pokazano mi treningu, czemu on to jest taki dobry? No ale to inne czasy oczywiście były, nie było internetu. No i to jest, ale ja mimo wszystko bardzo lubię te masę tych elementów, no ale to jest dużo słabszy film. No właśnie, przypadkowo Lucas miał na niego większy wpływ niż na Imperium Kontratakuje, nie? Gdzie Imperium Kontratakuje pisał Kasdan i Lee Brackett, a już Kasdan wrócił na Powrót Jedi, gdzie już tam mu Lucas pomagał, więc mamy te Ewoki, mamy właśnie te wszystkie bzdury, których wcześniej nie było. No jednak Imperium Kontratakuje jest dużo spójniejsze, dużo lepiej napisane.
Nie zbejdujesz mnie teraz, żeby zrobić tyradę broniącą Ewoków, ale ja zawsze bronię Ewoków.
Dobrze. Natomiast no, wiadomo, nie? To jest fajny, rozrywkowy film wciąż, nie? Ale no powiedzmy, że troszkę kaliber mniej tak patrząc jak najbardziej z zewnątrz na niż Imperium Krakuje. Natomiast
dialogi
wciąż,
są
przez
dużo
to
gorzej napisane w Powrocie Jedi w do Imperium. Tam po prostu, jeżeli patrzysz na złoto dialogowe Carrie Fisher, Harrison Ford, to jest Imperium, bez dwóch zdań, tak? To jak Yoda jest napisane i tak dalej, to tam jest złoto. Natomiast no w Powrocie
No, natomiast wciąż jakby dzięki temu właśnie, że no, była to kolaboracja, to ten film jak najbardziej da się oglądać, nie? Więc właśnie to jest dziwne, nie? Że Lucas był w stanie jakby oddać innym tę robotę, podzielić się tą pracą i na tamtym etapie, natomiast przy okazji prequeli, szczególnie kiedy widział, że no powiedzmy, okej, okay, no Mroczne Widmo jeszcze na początku nie zostało przyjęte aż tak źle, aczkolwiek wbrew obiegowej opinii nie zostało przyjęte znowu dobrze, to tak bez przesady, natomiast myślę, że jak widział już Atak Klonów i jak ten Atak Klonów jest odbierany, myślę, że jeszcze nie było za późno, żeby tam współpracować z kimś przy okazji Zemsty Sithów. No ale było, minęło. Nic z tym już nie zrobimy. Okej, okay. Czy jeszcze tutaj... A, jeszcze jedna rzecz natomiast na temat tych walk mieczy świetlnych. Ja myślę, że jakby to był jeszcze ten moment, kiedy spokojnie, wiecie, to nie było do końca ustanowione, czym są te walki na mieczy świetlne. I jak pojawił się Richard Marquand i stwierdził, że kurczę, tu by pasowała walka na mieczy świetlne, to spokojnie widzę to, nie? Natomiast propsy dla Lucasa, że stwierdził, że to jednak ma mieć bardziej emocjonalny wymiar. I jednocześnie też jakby... Na takim poziomie konceptualnym rozumiem, dlaczego sobie wymyślił, że okej, okay, w prequelach te walki mają być bardziej efektowne, bo to Zakon Jedi jest w ogóle w swoim tutaj kwiecie wieku i Republika działa inaczej. Tylko że znowu, to się wlicza w ten cały ciąg, w zasadzie całą listę rzeczy, które na tym na papierze wyglądają super, nie? Jakby pomysły są bardzo dobre, co znowu wskazuje na to, że Lucas powinien po prostu być pomysłodawcą, być architektem tych filmów, ale niekoniecznie reżyserem, niekoniecznie scenarzystą. Bo mówię, tam jest masa takich rzeczy, szczególnie jak się właśnie rozmawia z kimś, kto jest fanem prequeli. I zwykle tłumaczenia polegają na tym, że ktoś ci mówi, że na czym to ma polegać. I zawsze odpowiedź jest, no dobra, ale tego nie było w filmie, tak? To jest jakby, wiesz... Co z tego, że no tutaj koncept jest taki, że oni bardzo fajnie walczyli tutaj, bo to była Republika i byli przeszkoleni dokładnie, nie tak jak Luke na przykład, nie? No Vader był tam oczywiście pocięty i poskładany, to też inna sprawa. Obi-Wan był starszy, więc wiadomo, że w oryginalnej trylogii te walki wyglądały inaczej. Tutaj Jedi są po szkoleniach, są silnymi młodymi mężczyznami, kobietami i tak dalej, jest zupełnie inaczej. Tylko że kurczę, filmowo to kompletnie nie działa, przez to, że zbyt duży kontrast jest między tym, nie? I te walki zupełnie nie mają wymiaru emocjonalnego, są tak źle napisane pod tym względem, że oglądasz machujących facetów wierzchniówkami, nic więcej, nie? Nie masz tego, tej podbudowy emocjonalnej zupełnie.
Podałem walkę z Darth Maulem, jakby wszyscy chwalą, że jeżeli jakiś jasny punkt prequeli, to jest to Ewan McGregor, ale nie w Mrocznym Widmie. On, jak już ten Obi-Wan mentor, no to on się bawi tą rolą i tak dalej. W Mrocznym Widmie możesz usunąć Obi-Wana kompletnie z tego filmu i nie licząc tego, że ktoś musi zabić Darth Maula na końcu, to się nic nie zmieni. On nie pełni żadnej roli w żadnym momencie w tym filmie. Więc jeżeli na końcu ginie Qui-Gon i Obi-Wan jest tym gościem, który walczy z Darth Maulem, to w tym momencie już nie masz... Jeżeli jeszcze możesz powiedzieć, że chociaż próbowano coś tam z Qui-Gonem robić, tak? Liam Neeson chociaż dostał jakieś dialogi, tak? Jakąś relację mu starano się ustanowić, to w momencie, kiedy on ginie, a ponieważ relacja między nim a Obi-Wanem nie została jakkolwiek ustanowiona, poza zasadami yes master, okay master, to masz typa, który nagle wylatuje z krzykiem no i leci na Darth Maula i w tym momencie już masz dwie postacie, które są absolutnie, tak jak mówisz, tekturami. Za nimi nic nie ma. Bo mówię, Obi-Wana nie było w tym filmie do momentu, w którym musi sam pokonać Darth Maula, tak? W tym momencie on tylko tam w tle jest. Kto w ogóle pisze w ten sposób postacie, skoro chce mu dać na końcu istotną rolę zabicia bad guy'a, który swoją drogą też jest fatalnie napisany, ale no to jest ten problem.
Tak, i oczywiście, że też wielokrotnie mówiliśmy, że Clone Wars są świetnym przykładem tego, że można zrobić masę dobrych rzeczy z tymi postaciami, nie? I właśnie najlepsze jest to, że oglądasz te filmy i za każdym razem, jak je oglądasz, to jesteś w stanie wymyślić 30 różnych sposobów, co by zrobić, żeby to się dało oglądać znacznie lepiej. I najlepsze jest właśnie, wspomniałeś o tym Obi-Wanie, że on nie jest postacią w pierwszym filmie, nie? I właśnie potem przechodzimy do tego drugiego filmu i chyba Lucas się zorientował, że coś jest nie tak z tym Obi-Wanem. Dał mu odrobinę charakteru, nie? Dał mu ten właśnie trochę charakter tego takiego ojca, który trochę ci przynosi wstyd przed kumplami w klasie, nie? I tam w ogóle nagle się pojawia, że nie lubię latać, nie? Czy coś takiego w ogóle, to nie było wspomniane
w pierwszej
części. Ale to jest jakiś tam element jego charakteru, nie? I sobie myślisz, okej, fajnie, nie? I jednocześnie wie, że ten Lucas musiał mieć jakoś tam w głowie, nawet jeśli nie ma tego jeszcze rozpisanego, w głowie plan na to, że no jakby kulminacją tej całej trylogii jest rozpad tej przyjaźni między Anakinem a Obi-Wanem, nie? To jest ważny ten element, który też w jakiś sposób albo jest skutkuje, albo jest powodem przejścia Anakina na ciemną stronę. ale potem masz te kurwa dwa filmy, Atak Klonów i Zemstę Sithów, gdzie oni w ogóle nie są razem ze sobą. W sensie zawsze ruszają oddzielnie, nie? Tak, nigdy tak, w ogóle nie widzisz ich, kiedy działają razem. Dopiero Clone Wars, tam masz ich cały czas ze sobą, nie? Non-stop. Kiedy tylko się da, to Filoni ich portretuje razem, bo daj Filoni się domyślił, że jakby to jest ważne w tym kontekście, nie? Szczególnie jak teraz wszyscy wiedzą, jak Zemsta Sith się kończy, no to tym bardziej ciekawie się ogląda Clone Wars, jak widzisz tą relację między nimi. Ale Lucas na to nie wpadł, za cholerę po prostu, przez dwa filmy.
Kiedy to powinno być buddy cop? Przynajmniej jeden z tych filmów to powinno być totalnie buddy cop movie. Już jak źle by Hayden nie grał, to może byłby w stanie go trochę podciągnąć. Ewan McGregor, znowu wracę do Wonder Woman, kiedy Chris Pine był tym gościem, który podciągał trochę Gal Gadot, tak? W tej relacji on nadawał jakąś chemię temu wszystkiemu i może tu by było tak samo. Ale nie, Hayden był sam albo zestawiany z Natalie Portman, która jest fantastyczną aktorką.
Ale nie wszyscy się odnajdywali w tych filmach, tak? No, nawet jeśli byli nabrani dobrymi aktorami. Myślę, że lepszym przykładem niż Natalie Portman jest Samuel Jackson, nie? Który też jest żaden.
Nie miał pojęcia.
No i przez to, że może Samuel Jackson jest jak, wiesz, jak Christopher Lee, nie? On może najgorszym głównie grać i zawsze daje z siebie wszystko, nie?
Ale on nie wiedział, co ma zrobić w tym filmie. On nie wiedział, o co chodzi.
On nawet nie wie, jaki ma być, jaka ma być ta postać. Czy on ma być taki, wiesz, surowy służbista, czy wręcz przeciwnie? I cholera wie. Tak. Nie jesteś w stanie w ogóle określić jego charakteru.
Lukas mu tego nie powiedział. Idź sam, idź. Przejdź się tam i przeczytaj to, co masz tam.
Więc najlepiej w Star Warsach, szczególnie w tych prequelach, sprawdzają się ci aktorzy, którzy po prostu stwierdzili, a chuj, będę grał po prostu najbardziej przyrysowaną wersję siebie. Tak?
Ian McDermott oczywiście i właśnie tak.
No, jeszcze ostatnia rzecz a propos tych walk na miecze świetne. Pod tym, tak jak wspomniałem, no są pewne elementy, które na przykład w Ataku Klonów są zrobione lepiej, na przykład ten Obi-Wan jest wśród lepiej nakreśloną postacią. Znaczy w ogóle fajnie, że Atak Klonów ma jakiegoś głównego bohatera w postaci Anakina już. Sprawda, wrzuca go tam gdzieś w ogóle poza nurt tej wydarzeń w tym filmie, bo główna oś fabuły, no to jest to śledztwo Obi-Wana, które prowadzi, nie? Gdzie tam mamy tą wyliczankę, kto komu zlecił zabójstwo kogoś tam i to tak idzie przez cały film. A Anakin jest gdzieś tam na planecie daleko i w sumie nic nie robi. Ale jednocześnie jest ten jeden element, pod którym no, można widmo jest lepsze, czyli no, realizacja ogólnie, w sensie masz cały czas ten koronny argument, że prequele nie mają wcale tego dużo CGI, bo zobacz, tu makiety są zrobione, nie? I tak dalej. I tu robili jakieś tam modele i makiety. No okej, robili trochę. Jakby do tego filmu jeszcze trochę robili, to potem przy Ataku Klonów już im się w ogóle nie chciało. Natomiast inna sprawa, że i tak nie było tego aż tak dużo. Ale jednocześnie na przykład, jak spojrzysz na te walki na miecze świetne, wspomniałeś o tej walce z Obi-Wana z Maulem, no jasne, jakby totalnie się zgadzam z tą częścią, że no nie ma tam, jestem zero emocji, bo nie znasz tych postaci, ale jakby sama walka jest przynajmniej kurczę, jest jakaś choreografia w tej walce,
jest
nie?
Jest balet taki, tak.
I najpierw jest to, że jakby, no wiadomo, Ray Park i tak dalej, ale potem jak oglądasz Atak Klonów, który ja osobiście bardzo lubię, chyba dlatego, że jest właśnie gorszy. Tak, teraz chyba mogę przyznać, że Atak Klonów jest gorszy, ale chyba dlatego go lubię bardziej.
No jest tam Christopher Lee, no siłą rzeczy.
No i on tam pasuje do tego właśnie, tego... Tych
I on, rzeczy, to, i on walczy, tak, tą szabelką.
Kurwa, z drugiej strony Nie, dobra, okej, okay, Atak Klonów też nie ma fabuły. W każdym razie, masz przynajmniej tą walkę, która jakoś tam wygląda, nie? Widzisz, że masz te postaci, które tam pewnie musiały przyjść na plan i wywijać tym kikami.
Pomachać, tak.
A potem przychodzisz do Ataku Klonów. Do Ataku Klonów wszystkie walki, to jest taki, to jest, wiesz, to jest taki... mega bliski kadr i tylko te jeżyniówki tak mają.
Bo tam jedynym strasznie. Przeciwnikiem, z którym walczy się, wiesz, miecz z mieczem, to jest Christopher Lee, no to siłą rzeczy on ci nie poskacze.
No. I tak ma tego dublera, który po prostu tak, wiesz, pacha tym pieczykiem. No.
Ten moment, kiedy oni tak stoją blisko siebie i tylko latają kręcą, te warunki, to jest najgorszy po prostu...
A jeszcze wiem ten moment, jak ten biedny Christopher Lee, w ogóle, kurwa, Christopher Lee... On nigdy nie powinien siadać na niczym, bo to jest ten gość, który wygląda zawsze zajebiście, jak stoi po prostu z tą peleryną i tak dalej.
Nie zgodzę się. Jako Saruman, jak siedział rozwalony na tronie, też wygląda zajebiście.
Okej. Podejrzewam, że musi też jednocześnie mieć odpowiedni strój do tego. A jako hrabia Duku miał te spodnie
jako
takie.
Hrabia miał obcisłe takie.
I jak jest ten moment, jak on leci na tym motorku przez tą planetę, wygląda na komisję, jest najświetniejsza rzecz ever. Ja tak planuję, żeby wyciąć sobie tego
no tak,
skorali, i tak
jako Saruman miał jednak tą taką szatę, więc jak usiadł i ona się tak rozlała, to wyglądał jak badass.
No, ale to tak nawiasem mówiąc, ja cały czas się zbieram, żeby coś o tych prequelach nagrać i pogadać, ale tego jest tak dużo po prostu. To jest tyle materiału po prostu. No, ale okej. Okay. Słuchaj, to jak mamy w ogóle taką luźną dyskusję, a widzę, że jeszcze nam troszeczkę czasu zostało, to ja może podejmę taki temat, który wczoraj przy okazji naszego live'a ktoś... Live'a? Nie wiem, w każdym razie ktoś porzucał. Czy chyba w komentarzu jakimś. Jaki masz stosunek do Batmanów Schumachera? To jest takie wstępne pytanie. Dopiero później zadam właściwe.
Okej. Okay. Mój problem jest taki, że nie odświeżałem sobie Batman and Robin od wielu, wielu lat. Ja wiem, że wy go odświeżyliście i nabraliście do niego pewnej nowej miłości. Natomiast mój problem był taki, że o tyle co jeszcze Forever to był ten film, który zapamiętałem jako już nie mój styl, bo wolałem jednak burtonowskie podejście, ale cały czas Jim Carrey tam miał swój popis aktorski, jakieś tam w tym całym kampie się odnajdywał. No tak Batman and Robin, no, absolutnie nienawidziłem tego filmu, no bo byłem, to nie był wiek, w którym ten film by mi się spodobał. Tak? To był ten wiek, w którym chciałem być bardziej edgy, wiadomo, chciało się bardziej poważny mrok i pewnie wtedy Nolan by mi bardziej podszedł. Natomiast prawdopodobnie, gdybym dzisiaj zobaczył, no to za każdym razem jak wracam do klipów z tego filmu, nie, ten Batcard, czy coś w tym rodzaju, to są rzeczy, które mnie absolutnie, wiesz, rozgrzewają mi serce po prostu, to jest film, który powinienem odświeżyć.
No to polecam właśnie odświeżyć sobie to tak swoją drogą. Ale właśnie ostatnio przy okazji właśnie gadania o tych filmach Schumachera w związku z no niestety śmiercią reżysera, no pojawił się tak bliźniaczo ten temat prequeli Star Wars, nie? Właśnie dlatego mi to przyszło na myśl, że no teraz właśnie wraca taka mała fala nostalgii do tych filmów, tym bardziej, że masa osób teraz nagle deklaruje, znaczy, okej, to zabrzmiało tak jakby teraz to sobie wymyślały czy coś, ale nie, no, sporo osób zaczęło deklarować, że no na przykład Batman Forever albo Batman i Robin był pierwszy film, który widzieli w kinie, więc zawsze będą mieli do niego sentyment i tak dalej. To brzmi bardzo znajomo, nie? W kontekście tutaj prequeli Star Wars. I teraz dostaliśmy, właśnie nie pamiętam gdzie, ale dostaliśmy pytanie, w takim razie, czym różnią się w takim podejściu prequele Star Wars od Batmanu Schumachera? Które też są pokraczne, które też jakby można je lubić, można je nie lubić, ale tam jest masa rzeczy zrobionych po prostu, no, źle. I też... jakby, jak się przyjrzeć temu, to sympatia ludzi do prequeli, sympatia ludzi do tych Batmanów są jednak w wielu miejscach zbieżne, na zasadzie, że no to jest tak dziwne, tak inne i takie, wiesz, nienaturalne momentami i takie, no, przegięte, że aż zabawne, nie? I wiele osób zaczyna to właśnie dostrzegać ten kicz w tych Batmanach, postrzegać go troszkę inaczej, szczególnie po tym, jak u Snydera mieliśmy przesilenie mimo wszystko tego, wiesz, napompowania. A z drugiej strony, czy też podejście takie przy okazji Star Wars nie jest czymś ciekawym, gdzie masz ten film, który jest tak, wiesz, zły, że może to ma jakąś wartość w tym wypadku?
Ja widzę różnicę podstawową w podejściu twórców. Lucas podszedł do tych filmów absolutnie serio i większość obrońców prequeli również widzi te filmy jako dobre absolutnie serio, że ta polityka, że to, że jak Anakin idzie, nie wiem, jest edgy i morduje dzieci, czy coś w tym rodzaju, to jest, wiesz, jak głównie słyszę obrońców prequeli, to głównie, że tam jest ten senat, że tam jest to i to i to, i że ten świat i polityka i wojna i te wszystkie rzeczy, i to im się podoba. I jest to jednak co innego niż kiedy wracasz i za co lubisz filmy Schumachera, no właśnie za Batcard, Batmana na łyżwach, Freeze, i wiesz, Jima Carrego, który tam tańczy dosłownie jako Riddler. I jednak w momencie, w którym masz... Gdybyśmy zaczęli gadać o tym, że ktoś zaczyna nabierać sympatii do prequeli właśnie tego, że są aż tak złe i tak kampowe, a w dużej mierze są, szczególnie właśnie ci goście jak Ian McDermott i tak dalej, to... No bym to rozumiał, tylko też różnica polega na tym, że tak jak mówimy, był Ian McDermott, był może Ewan McGregor, może Christopher Lee, chociaż on miał też swoje podejście, ale była cała masa aktorów, która była tam kompletnie zagubiona.
Słuchaj, jeżeli... w gorszych filmach.
Natomiast jeśli popatrzę na filmy Schumachera, ja mam wrażenie, że wszyscy wiedzieli, na co się piszą. Tam, wiesz, George Clooney, czy Van Kilmer, czy Arnold Schwarzenegger, czy Uma Thurman, czy Tommy Lee Jones, oni wszyscy wiedzą, że to jest bullshit, co robią, i bawią się tym bullshitem. I jakby jak oglądam, to ja widzę tych aktorów, którzy dają sobie sprawę, że kwestie, które mówią, że całe materiały, które robią, to jest totalny bullshit i po prostu albo się będziemy tym bawić, albo to nie ma sensu. O prequelach nie mogę powiedzieć tego samego.
Znaczy wiesz, mam wrażenie, że też być może te filmy były robione faktycznie, znaczy mówię teraz o tych Batmanach Schumachera, że one być może były robione z takim podejściem, tylko problem taki, że właśnie masa ludzi zareagowała na nie, wiesz, bez załapania tej jednak warstwy.
To nie tutaj był czas na to.
No i potem miałeś te sytuacje żenujące, nie? Gdzie Joel Schumacher przepraszał za te filmy, co nigdy nie powinno mieć miejsca, no kurczę, to już nie pomijając w ogóle jakość tych filmów, moim zdaniem twórca nigdy nie powinien przepraszać za dzieło, nieważne jak kurczę złe by było. Znaczy zależy, czy on jest sam z jego dumny, czy nie. Mam wrażenie, że Joel Schumacher został po prostu postawiony pod ścianą i zmuszony do tego. Może nie fizycznie, ale jakoś tak, wiesz, no wywarto presję dużo na niego, nie? No i potem już miałeś aktorów, którzy tam się wypowiadali tak trochę bez przekonania George'a Clooney'a, który mówi, że no tutaj już chyba nie będzie grał w ogóle w superbohaterskich rzeczach nigdy. No mam wrażenie, że wiesz, że można, nawet jeśli bawili się na planie, to potem ten odbiór, no ujął im ten entuzjazm niestety, nie? Aż bardzo szkoda, mam wrażenie, że gdyby to jakby udało się przekuć to jednak w ten nastrój wokół tych filmów, to odbiór byłby zupełnie inny. Ale
No. Duża różnica pomiędzy na przykład Batman and Robin, a na przykład później wychodzącą Catwoman. I ktoś może powiedzieć, że jedno i drugie jest debilnie głupie. Tak, ale różnica jest taka, że Batman and Robin ma tą całą kolorową stylistykę. Masz ten cały motyw, w których nagle pojawiają się w kostiumach z futrami zimowy Batman. Potem innym razem jest jeszcze inny Batman.
Arnold Schwarzenegger, wielkim
Schwarzenegger w
kapcie z misiami.
Dokładnie, o to mi chodzi. Jakby tam cały czas czujesz ten kamp na lewo i prawo, kiedy natomiast oglądasz Catwoman,
to jest cool, prost, nie?
To ma być cool, ale jest głupie. I mówię, to też widzę w stosunku do prequeli. Jakby tam duże rzeczy miało być cool, miało być fajnych, a wychodziło obciachowo i głupio. A ja mam wrażenie, że jakby Schumacher, on od początku wiedział, że to nie jest cool. To jest głupie.
To sprzedaje zabawki, tak? Więc no, nie udawałem, że to jest coś większego.
Dokładnie.
Nie?
I wydaje mi się, takie filmy można obronić po latach, a niekoniecznie właśnie to, co miało być cool, jak ten zalew, wiesz, Fantastycznej Czwórki, mówię o tych dwóch wcześniejszych, a nie ten. Jakiś Wolverine Geneza, który jest też przecież fatalnym filmem, ale znowu tam czujesz, że miało być serio, że miało być poważny motyw, tutaj, wiesz, tragedia postaci, czy coś w tym rodzaju, poważne sprawy, dragi kradną. No nie, no kurde, Chris jeździ z tym działem lodowym i zamraża wszystko, bo przecie.
No właśnie, ja się zgodzę z tym, że na pewno podejście autorów no, było inne. Zresztą też mam wrażenie, że George Schumacher jednak widział rzeczy i brał udział. Robił filmy, które były totalnie na serio i robił też te filmy, które no, nie były na serio. Tylko, że no, on też, inna sprawa, że mam wrażenie, że miał trochę pecha, bo bardzo często jednak te projekty jego były... No nie mógł zrealizować do końca tutaj swojej wizji, bo się wpierniczał ktoś, kto miał więcej do powiedzenia. Ale też mam wrażenie, że jakby to jest osobna kwestia do tego, jak wiesz, jak te filmy są odbierane teraz po latach. Mam wrażenie, że jasne, jest duże grono ludzi, którzy wciąż traktują prequela bardzo poważnie, tak, że poważna historia o tym, jak tutaj dyktator obejmuje władzę w demokratyczny sposób i to jest tutaj, daje do myślenia, nie? I tutaj przechodzi na ciemną stronę człowiek, bo upada po prostu i obserwujemy to wszyscy i traci przyjaźń z najlepszym przyjacielem, który nigdy nie widzimy na ekranie. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że jednak zrobiło się nagle, zrobiło się duże grono osób, które lubią prequele tylko dlatego, że są śmieszne. Grono osób, które za każdym razem, jak jest mowa o właśnie prequelach, to mówią, że nie, prequele spoko, bo memiczne bardzo,
bo
tak? I właśnie Hello There i tak dalej. I trochę zaczynam to kumać, właśnie przez to, że zacząłem kumać, na czym polega fenomen tych Batmanów Nolana. Tego nigdy nie złapię.
Z Nolana ciężko
Schumachera, nie?
To wyciągnąć.
I trochę zaczynam kumać, w sensie prawda jest taka, że o tych prequelach gadamy i gadamy i gadamy i na dobrą sprawę jakby na jakimś poziomie wciąż to lubimy gadać o tych prequelach, lubimy śmiać się z tych filmów. Niedawno zresztą przecież oglądaliśmy tutaj z Pawłem i Martą trzecią część, wcześniej oglądaliśmy też drugą i pierwszą. Chyba to z Pawłem, nie pamiętam.
Ja kocham ten mem z Ricka i Mortiego 20 Minutes Adventure in and Out.
I szczerze mówiąc, jakbym teraz na przykład poszedł do jakichś znajomych, oczywiście jak już sytuacja z epidemią się uspokoi, i ktoś by stwierdził, ej, odpalmy Atak Klonów, niech se leci. Byłbym za tym, szczerze mówiąc, bym się dobrze bawił, szczerze mówiąc, na tym filmie. I mam wrażenie, że powoli te filmy się troszkę zamienią w coś na kształt tych Batmanów. Niezależnie od wizji twórcy, jakby to jest troszkę osobna kwestia, nie? I kto wie, czy... kto wie, czy przez to one nie są mimo wszystko jeszcze zabawniejsze, nie? Jednak zawsze śmieszniejsze jest to, co wychodzi nieświadomie złe, nie? A wiemy, że Lucas jednak podchodził na serio do tych filmów. Jasne, Lucas jakby... Lucas miał na jakimś poziomie świadomość kiczu, tak? I widać to było w jego Gwiezdnych Wojnach, tej oryginalnej trylogii. Ale no to jest też ten element, który trochę stracił, mam wrażenie, przy okazji prequeli, gdzie jednak ten humor było niewiele, na dobrą sprawę, nie? Jakby humor to zawsze był ten comic relief, który gdzieś tam został wrzucony i tyle, jak ten Jar Jar, no. Ale zabrakło takiego organicznego humoru, a zastąpiła to ta powaga i właśnie ta podniosłość, która przez to, że to jest wydmuszka i tam nie stoi za tym żadna treść, robi się dwa razy śmieszniejsza.
Znaczy, ja bym inaczej powiedziałem, że nie mam sprzeciwka. Jakby wiadomo, że to jest subiektywne, jeżeli ktoś uwielbia prequele za wojnę i tak dalej i podobają mu się te filmy, to jakby spoko, no, to jest subiektywne. Ale wydaje mi się, że jakby nie ma nic tak subiektywnego, jest jakby jeszcze poziom wyżej, jak humor. W momencie, w którym ja mogę z kimś dyskutować o tym, że okej, słuchaj, nie, bo ta postać, ty uważasz, że była dobrze napisana, ja uważam, że była gównianie napisana, ty uważasz, że ta fabuła jest intryga ciekawa, ja uważam, że ona nie ma sensu. Na tym poziomie możemy dyskutować. Jeżeli ktoś mi powie, że uwielbia prequele, ma z nich bekę z tego, jak są beznadziejne i z tego, jak ten, to ja nawet nie jestem w stanie dyskutować. Może mnie to bawić, może mnie to nie bawić, ale na tym etapie ja mogę tylko powiedzieć okej.
No i w sumie spoko, kurczę, no bo jakby według mnie to nie liczy się w sposób, jakby nie liczy się sposób, w jaki film sprawia, że wiesz, że wnosi coś ciekawego, coś dobrego do twojego życia, w gruncie to robi, nie? Jakby jest, ja strasznie uwielbiam oglądać dokumenty o właśnie złych filmach i obserwowanie, jak szumnie ich twórcy na to reagują. Oglądałem ten dokument o Trollu 2 i jego twórcy, jego aktorach, jego twórcy, i jego twórcą jest Claudio Fragasso, taki włoski reżyser, który zawsze robi te śmieciowe włoskie horrory. No i ten Troll 2 to dla niego była taka po prostu kolejna hałtura, którą musiał zrobić, nie? Pojechać do USA i z włoską ekipą kręcić film z amerykańskimi aktorami, bo takie były czasy. No i on tak, wie, zrobił ten film, jeden kurczę z tysięcy, które wtedy kręcił, a teraz się dowiaduje, że nagle ten film jest w ogóle szał w USA, nie? I wszyscy go oglądają, jest w ogóle wyświetlany w kinach i tak dalej. On tak przyjechał i tak patrzy na tych ludzi. I widać było, jak człowiek jest tak totalnie skonfliktowany, bo widzi, że mają ludzie bekę z tego filmu, no a jednak trochę dumy zostało tutaj w reżyserze starszej daty, bo ci młodzi generalnie mają bardzo często bekę z tego, że zrobili chujowy film i często, wiesz, bawią się razem z widownią, a on, widzę, był taki mega skonfliktowany, nie? Nie wiedział do końca, czy ma się śmiać z tą widownią, czy nie, więc tak był troszkę pomiędzy, na zasadzie, że no tak, ale w sumie to jednak jestem dumny z tego filmu, to był mój film. I to było naprawdę bardzo interesujące oglądać to w ten sposób i nie wiem, czy George Lucas orientuje się jakby, czy filmy zostaną tak odbierane.
Lucas jednak, no... nie chciałby tego. Ja na ile znasz George'a Lucasa, na ile wiesz, jak on się dumą uniósł, jak mu było w ogóle przykro strasznie przed lata, że tak się nie podobały te prequele. Przecież on wielokrotnie, on się zawiódł fanami, którzy nie docenili jego wiekopomnego dzieła. To nie jest człowiek, który miałby tyle dystansu. On nigdy nie pokazywał, żeby miał dystans do siebie. Po raz kolejny, to jest gość, który miał kupę fenomenalnych pomysłów i jakby... Zawsze będziemy go uwielbiać za to, co stworzył, czemu dał początek, ale dystansu to on nie miał do siebie nigdy.
No, to prawda. No i trochę szkoda mimo wszystko, bo podobnie mam wrażenie, że dla wielu osób, które do tej pory reagowały na prequele bardzo alergicznie albo wręcz bardzo, bardzo negatywnie, na zasadzie, że kurna, to są te filmy, które są naprawdę tą taką ciernią generalnie w świecie Gwiezdnych Wojen, to z czasem, szczerze mówiąc, z każdym kolejnym seansem tych filmów zaczynam je lubić na taki pokrętny sposób. Jakby są według mnie coraz gorsze. Im więcej oglądam, tym są coraz gorsze, ale zaczynam je znowu lubić. To jest po prostu, wiesz, po tym jak je autentycznie i ironicznie lubiłem swego czasu, a potem zacząłem widzieć wady i zacząłem traktować je jak guilty pleasure, na zasadzie, że no, są fajne elementy, ale są też te kiepskie. Potem, wiesz, spadło jeszcze niżej. Tak teraz znowu mnie ta sinusoida idzie do góry i zaczynam je lubić dokładnie tak, jak wiesz, Batman i Robin. I na tym etapie to mnie zatoczyło koło. Więc stąd tutaj przy okazji, jaką była no niestety śmierć George'a Schumachera, myślę, że tutaj tą paralelę można było jak najbardziej wysnuć. No dobra, to dajcie nam znać, słuchajcie, co myślicie na ten temat. I zrobiłem się temat w zasadzie tego odcinka, więc może tutaj zaadresuję to jakoś w miniaturce. I dobrze, bo to myślę, że temat, który się może cieszyć tutaj. Jeśli nie jakieś powodzenie, to myślę, że jakieś dyskusje się tutaj będą toczyć. Jesteśmy ciekawi właśnie waszego zdania na ten temat. I jeśli chodzi o Batmany i przede wszystkim jeśli chodzi o prequele, pogadaliśmy sobie najpierw o prequelach tak na serio, o walkach na miecze świetne, wiecie, o tych poważnych rzeczach, a później już o tych głupotach. No i jeśli macie oczywiście kolejne pytania na ten temat, albo nie na ten temat, jakikolwiek inny, to możecie je zadawać za pomocą tipów lub superchatów. Link do tipów macie w opisie, napisy końcowe.pl / hajs. A my się z wami żegnamy i zobaczymy się w kolejnych materiałach. Czy w tym tygodniu jeszcze będzie Q&A? Pewnie nie? Małe szanse są na to, więc to jest pewnie jedyne Q&A, jakie będzie w tym tygodniu, ale nadrobimy pewnie w następnym tygodniu, aczkolwiek to wiem, zobaczymy. Tym niemniej, dziękujemy bardzo za uwagę. Był ze mną Oskar Rogowski, ja się nazywam Kastelmach i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.